Druga część tej wystawy jest związana z centralnym obiektem, z centralnym obrazem, szoferem, błękitnym szoferem Andrzeja Wróblewskiego, który zdaje się wprowadzać pewne rozstrzygnięcia tych wcześniejszych dylematów i w sposób taki bardzo jednoznaczny artysta dokonuje wyboru właśnie przedstawienia figuralnego. Ale znowu jakby ten obraz zawiera kondensację różnych tematów, bo rama pojazdu, która porządkuje to płótno, ma taki wyraźnie zgeometryzowany charakter, jest podporządkowana pewnemu właśnie takiemu geometrycznemu rytmowi. Ale to, co jest najistotniejsze, to jest odwrócona sylwetka szofera spoglądająca w dal i pusty krajobraz, który wyłania się w lewej części tego przedstawienia, zwieńczony właśnie taką apokaliptyczną łuną. Ten obraz oczywiście możemy odczytywać wieloznacznie, ale pojawia się już taki element charakterystyczny dla twórczości Wróblewskiego, mianowicie znaczący kolor, czy kolor stosowany w sposób symboliczny, który będzie konsekwentnie później stosował w rozstrzelaniach właśnie jako kolor błękitny, który stanowił dla niego taki element przejścia na drugą stronę, jakby uśmiercania postaci. I oczywiście ten szofer jest jakimś takim zapisem orfickiej podróży w głąb, takiej mitologii poszukiwania jakiejś pierwotności, ale jednocześnie także ten horyzont jest zamknięty i w gruncie rzeczy ta podróż jawi się jako bezpowrotna. No i właśnie taka eschatologiczna. Ale wokół tego obrazu też pokazujemy pracę innych artystów, którzy bezpośrednio nawiązywali do motywu szofera, do motywu kierowcy, także nadając tej takiej beznadziejnej podróży Wróblewskiego trochę inny sens. Z jednej strony prezentujemy pracę Macieja Bieniasza, która również odzwierciedla taki pusty krajobraz rozciągający się w perspektywie obrazu, tworzy właśnie taką drogę prowadzącą w dal, a z drugiej strony to tylne lusterko pokazuje źrenicę oka, oko kierowcy i właściwie mamy do czynienia z taką sytuacją odbicia, nakładając na ten obraz może bardziej właśnie taką uwewnętrznioną, uduchowioną historię właśnie takiej introspekcji, czy też spojrzenia, interpretacji podróży jako właśnie takiej podróży w głąb siebie. I wreszcie dwa obrazy tworzące dyptyk Wilhelma Sasnala, 1 stycznia, mieszczą się także w takiej kategorii odczytywania podróży jako takiemu przemieszczaniu się przestrzennemu, ale i przemieszczaniu się czasowemu. Te obrazy Wilhelma Sasnala mówią o pamięci, która jakby jest też doświadczeniem naszej współczesności, mediowanej rozmaitymi obrazami. Obraz Sasnala pokazuje postać przyglądającą się infrastrukturze wjazdowej do obozu koncentracyjnego. W głąb prowadzą tory kolejowe zamknięte tą symboliczną, ikoniczną właściwie bramą obozu koncentracyjnego. Ten obraz możemy odczytywać w takich kategoriach, które naukowcy współcześni nazywają taką kategorią postpamięci, to znaczy to doświadczenie zagłady, przeszłości nie jest nam dane, nie jest bezpośrednio odczytywane, ale jest zapośredniczone poprzez różne wspomnienia, ale i także też przez różne zachowane obrazy, które prowadzą do utrwalenia pamięci w pewnym jasnym kulturowym konturze. I tym konturem dla wyobrażenia tego pomnika Auschwitz stają się właśnie tory kolejowe i wieżyczka strażnica i brama z tym charakterystycznym napisem Arbach McFry. Sasnal oczyszcza te elementy do jakiegoś takiego niezbędnego minimum rozpoznawalności tych detali, ale jednocześnie w takim spojrzeniu migawkowym tego głównego bohatera, tej bohaterki, postaci, która znajduje się w tym przedstawieniu, ukazuje tą pamięć o tragicznej przeszłości jako jeden z elementów w ogóle dotyczących naszego doświadczenia, które rozpoznajemy w pośpiechu, przejezdnie, fragmentarycznie poprzez wykonane zdjęcie, które w jakiś sposób sytuuje nas wobec różnych fenomenów przeszłości, teraźniejszości, różnych bodźców, więc ten obraz fenomenalnie wydaje mi się jakby przetwarza tą pracę, takie myślenie o przestrzeni egzystencjalnej z obrazu Wróblewskiego na pracę pamięci kulturowej, która jest wpisana w obraz Wilhelma Sasnala. I jeszcze obraz Rafała Bujnowskiego, jeden z takich dla mnie najciekawszych fragmentów tej wystawy, który jest znowu takim malarskim taką transpozycją krajobrazu. Rafał Bujnowski, podobnie jak Wilhelm Sastalt, współtworzyli grupę Ładnie. Te obrazy, które prezentujemy, są już wykonane w późniejszej fazie ich kariery artystycznej. Ale ten krajobraz, który Bujnowski maluje i nadaje mu pewne cechy szczególne, zostaje przez niego następnie zamalowywany i to rozpoznanie krajobrazu wynika z układu horyzontalnego płótna i z tak szczególnie prowadzonych warstw pędzla, które są bardzo trudno uchwytne wizualnie. One tworzą taką przestrzeń połyskującą i matową i stają się takim doświadczeniem wzrokowym, które prowadzi do stopniowego, takiego zmiennego odczytywania fragmentów tego obrazu, które mogą mieć taki charakter przedmiotowy, realistyczny, wynikając z naszej wyobraźni też. I te nokturny Bujnowskiego, którego jeden z tych nokturnów prezentujemy na naszej wystawie, jest właśnie takim, myślę, że mocnym dopełnieniem właśnie tej przestrzeni nieokreślonej z obrazu Andrzeja Wróblewskiego. Teraz znajdujemy się w części związanej właśnie z rozstrzelaniami Andrzeja Wróblewskiego, w takiej części, która dotyczy chyba najbardziej znanego aspektu twórczości artysty i prezentujemy jej obrazy olejne, ale też szkice do rozstrzeleń. Rozstrzeleń wykonał 8 Wróblewski plus jeszcze 2 obrazy olejne poświęcone takim scenom bardziej opartych na właśnie takich bardzo bliskich emocjach matki i dziecka. Dziecko z umarłą matką, z martwą matką i matka z martwym dzieckiem. Więc ten cykl nie jest zamknięty do 8 prac, tak jak wynika to z numeracji tego cyklu rozstrzeleń, ale tych prac tego, o tej tematyce powstało w twórczości Wróblewskiego więcej. Wszystkie zawierają się w pierwszej połowie 1949 roku. W gruncie rzeczy stanowią chyba taki najbardziej radykalny, własny wkład Wróblewskiego w odczytanie tego motywu, który oczywiście ma swoją historię. Jest wpisany w długą historię sztuki od Francisa Goi poprzez Edwarda Maneta. Te obrazy, egzekucje funkcjonowały, miały charakter rejestracji historycznych wydarzeń, gdzie pojawia się pluton egzekucyjny, pojawiają się ofiary. Wróblewski zastępuje tamto wydarzenie właśnie taką bardziej zuniwersalizowaną kompozycją ciasno ujętych postaci, ukazanych frontalnie w stosunku do widza, pozbawionych wizerunku oprawcy. No, oprawca pojawia się w jednym z rozstrzelań w postaci, ale jest to sylwetka odwrócona w tyłem SS-mana. Anda Rotenberg twierdzi, że można tą postać identyfikować jako NKWD-stę ze względu na strój. Niemniej jednak taką generalną zasadą tych przedstawień jest właśnie samotność ofiar. Samotność ofiar i próba odtworzenia nagłej śmierci, która dokonuje się w obrazie. A więc te obrazy zawierają w sobie pewnego rodzaju taką narrację symultaniczną. W jednym kadrze obrazowym rozgrywa się kilka następujących po sobie wydarzeń reprezentujących fazę życia i fazę śmierci. I to przedstawienie też nasz widzów jakoś lokuje w takiej dwuznacznej sytuacji, że zawsze stajemy się takimi świadkami, obserwatorami, przyglądamy się tej egzekucji, znajdując się w jakiejś takiej ambiwalentnej moralnej sytuacji, to znaczy też podglądaczy, którzy jakoś też uczestniczą w tym wydarzeniu. No i taką też ważną figurą dla tych przedstawień jest figura chłopca, która często też się pojawia w rozstrzelaniach. Być może jest to jakiś też taki biograficzny aspekt tych obrazów. Wiadomo, że podczas przeszukania wileńskiego mieszkania Wróblewskich przez Niemców zginął na atak serca ojciec Wróblewskiego. Umarł, natomiast Wróblewski był świadkiem tej dramatycznej sceny. Ta postać chłopca żyjącego, będącego świadkiem tych egzekucji może być właśnie takim też powtórzeniem tamtego doświadczenia i taką próbą właśnie terapeutycznego radzenia sobie z przeszłością. Innym źródłem tych rozstrzeleń Wróblewskiego są też fotografie zachowane z rozstrzeleń na rynku bydgoskim w 1939 roku wśród ludności cywilnej i te fotografie z tamtych egzekucji po wojnie stawały się taką ważną częścią takiego tonu oskarżycielskiego przeciwko Niemcom. One były właśnie popularnie stosowane, żeby pokazać bestialstwo Niemców w czasie II wojny światowej. Też prezentują właśnie ofiary zgrupowane pod murą kamienicy w takim układzie, który powtórzył Wróblewski w swoich rozstrzelaniach, a do którego bezpośrednio nawiązał z kolei Leszek Sobocki, który był artystą związanym z grupą Wprost w latach 60. Ta grupa Wprost została zawiązana przez Leszka Sobockiego, Macieja Bieniasza, Jacka Waltosia, Zbylutę Grzywacza. W 66 roku debiutowali i jakby deklarowali powrót do figuracji po czasach abstrakcji jako takim sposobie mówienia wprost o rzeczywistości, komentowania rzeczywistości wprost, ale takim ideowym patronem był Andrzej Wróblewski dla nich właśnie, który w 67 roku miał zorganizowaną dużą wystawę w Poznaniu. I do Wróblewskiego bezpośrednio nawiązywał też Leszek Sobocki, tworząc swoją kompozycję Ekran, która przedstawia również ofiary rozstrzelań, ale w taki sposób też bardzo wyraźnie nawiązujący do tych fotografii bydgoskich ze względu na taki układ negatywowo-pozytywowy tej kompozycji, a także ze względu też na takie fragmenty dziur, które znajdują się na tłowiach, na tle tej kompozycji, jakby stanowiąc ślad po kulach plutonu egzekucyjnego. Te rozstrzelania stały się najbardziej takim popularnym wzorem odniesienia do Wróblewskiego, ale także mają swoich współczesnych naśladowców albo też współczesnych interpretatorów, którzy starają się zobaczyć poprzez ten wzór kompozycyjny Wróblewskiego także współczesne wydarzenia, które mają charakter właśnie takich współczesnych, makabrycznych doświadczeń. Prezentujemy pracę Beaty Sosnowskiej, która jest jedną z najpóźniejszych prac, które prezentujemy na tej wystawie. Powstała w 22 roku i była pracą powstałą na kanwie odkrywanych masowych grobów w Buczy, nawiązując bezpośrednio do wojny toczącej się w Ukrainie. Ale ten motyw właśnie takich ciał, które są rozrzucone, rozkawałkowane, jakby stanowi także wyraźne nawiązanie do tego wzoru wizualnego wypracowanego przez Andrzeja Wróblewskiego. Maciej Bieniasz dużo wcześniej tworzył kompozycje płonące, które nawiązywały do też wydarzeń historycznych związanych z oporem mnichów tybetańskich i samopaleniem w akcie protestu, a także do protestu Jana Palacha w Pradze, który także stał się takim punktem wyjścia dla wizerunków Macieja Bieniasza, nawiązujących zarówno do rozpadających się ciał z obrazu Wróblewskiego, jak i stanowiących odpowiedź na bardzo bieżące wydarzenia społeczne. Też prezentujemy takie różne podejścia do Wróblewskiego w kulturze, we współczesnej twórczości artystycznej od Oskara Dawickiego, który do swoich performansów wprowadza właśnie taką postać rozstrzelanych, tworząc zmontowane, inscenizowane fotografie. Marka Sobczyka, który w bardzo taki surowy, szkicowy sposób prezentuje różne fragmenty, detale z rozstrzelań Andrzeja Wróblewskiego. Marek Sobczyk w latach 90. bardzo aktywnie komentował, nawiązywał do twórczości Wróblewskiego, jakby odkrywając także mniej znane epizody tej twórczości. I ten obraz Chłopiec w gimnastycznych majtkach, zatytułowany w taki sposób ironiczny, jest taką szkicową próbą zobaczenia twórczości Wróblewskiego, która cały czas jest odkrywana. Pojawia się w rozmaitych interpretacjach artystycznych, tworzy taki złożony palimpsest i zawsze jest to taka forma szkicowa. Arek Pasożyt z kolei zawłaszcza pewne fotografie znanych dzieł sztuki, w tym wypadku wycięte fotograficzne kadry z albumu poświęconego Andrzejowi Wróblewskiemu i też dokonuje własnych takich interpretacji, interwencji, zamalowując i wydobywając pewne detale, akcentując taką bardzo mocną relację między nieżyjącą matką a dzieckiem tulącym się. I te wizerunki postaci martwych w pracach Arka Pasożyta są oznaczone czernią, nieobecnością, jakby wzmacniając rolę gestu samego, objęcia, uścisku, jako takich samodzielnych gestów, które wyrażają właśnie takie mocne komunikaty. W dalszej części prezentujemy jeden z najważniejszych eksponatów dla działu sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym w Lublinie, a mianowicie obraz na temat okropności wojennych Andrzeja Wróblewskiego, tak zwane ryby bez głów, które chronologicznie poprzedzają rozstrzelania. Kilka miesięcy wcześniej wykonał ten obraz Andrzej Wróblewski, przygotowując go właśnie na wystawę sztuki nowoczesnej w Krakowie pod koniec 1948 roku. Ale tematycznie ten obraz bardzo wyraźnie zapowiada już rozstrzelania, pokazując takie martwe korpusy rybie, które stają się takim tematem powszechnej destrukcji, zniszczenia, jednocześnie powleczone czy ujęte tą zieloną, symboliczną farbą, nawiązują do kolorów mundurów żołnierskich. I mogą nawiązywać do kampanii wrześniowej, jak i do ofiar oficerów w Katyniu, do czego zresztą nawiązał w swoim filmie Andrzej Wajda, także nawiązując do rozstrzelań Wróblewskiego jako takiej prefiguracji zbrodni. Ryby Wróblewskiego stanowią może nie tyle taki realistyczny moment przejścia z życia do śmierci, co raczej stanowią pewnego rodzaju takie metaforyczne ujęcie właśnie takiej kosmicznej przemocy, uniwersalnej przemocy, która wpisana jest w motyw ikonografii chrześcijańskiej związanej z symboliką ryb, jako właśnie taką symboliką Chrystusa i odrodzenia. Wróblewski odwraca ten temat i pokazuje te treści chrystologiczne jako element właśnie takiego uniwersalnego, całościowego zniszczenia. I ta część jest poświęcona reprezentacji przemocy w różny sposób w kulturze współczesnej. W bezpośrednim sąsiedztwie prezentujemy obraz Ignacego Czwartosa zatytułowany Ryby, który w podwójny sposób odnosi się do spuścizny Wróblewskiego ze względu właśnie na nawiązanie bezpośrednie i do ryb, ale i do rozstrzelań. Jeśli jednak Wróblewski wprowadzał taką anonimizację postaci ofiar, to Ignacy Czwartos posłużył się wizerunkami żołnierzy wyklętych, żeby wpisać ich właśnie w taki panteon ofiar, a jednocześnie właśnie w taką ikonografię wywodzącą się z Wróblewskiego. Dalej, jeśli wspominałem o tym, że posługujemy się takimi bliskimi związkami z Wróblewskim w postaci form, tematów, przedstawień, tak w tej części staramy się także wyobrazić oddziaływanie Wróblewskiego w sposób bardziej złożony, przewrotne, tak jak ryby Wróblewskiego stanowiły dla niego właśnie taką odwrotne odczytanie ikonografii chrześcijańskiej, tak taki powidokowy sposób prezentacji znanych zdjęć towarzyszy serii negatywów Zbigniewa Libery, w których wykorzystuje inscenizowane wizerunki przypominające znane zdjęcia z przeszłości. Prezentujemy zdjęcie mieszkańcy, które nawiązuje do znanego zdjęcia dokumentalnego wyzwolenia obozu w Auschwitz, ale tamte wyniszczone, wychudzone ofiary Zbigniew Libera zastępuje postaciami wczasowiczów, niejako ubranych w piżamy, w kołdry, które wypełniają właśnie ten tytułowy obszar zamieszkiwania odgrodzony nie drutem kolczastym, tylko sznurkami na bieliznę. Ten element jakiejś przewrotności u Zbigniewa Libery jest takim szczególnie dojmującym sposobem myślenia o fotografiach, które mają miejsce w kulturze wizualnej. Podobnie jak Sasnal posługuje się takim bardzo czytelnym zestawem form przypominających nam pewne emblematy przeszłości, Tak Libera też w swoich fotografiach odnosi się do najbardziej takich emblematycznych zdjęć reprezentujących wydarzenia z przeszłości, które już straciły swoją niezwykłość ze względu na taką olbrzymią popularyzację, i odwrócenie znaczeń i zobaczenie tych fotografii poprzez roześmiane twarze osób, mieszkańców, tym bardziej wydają się przerażające w zestawieniu z tymi fotografiami, które dobrze pamiętamy z tych zapisów wyzwalania obozu. Jest jeszcze takie, też wiele też wizerunków pokazujemy młodszych artystów, którzy bezpośrednio nawiązują do ryb Andrzeja Wróblewskiego, Bartłomieja Kiełbowicza, Rafała Ereta i te prace w jakiś taki stylizowany sposób bezpośrednio odnoszą się do Wróblewskiego, ale też pokazują współczesny kontekst, gdzie w tych wizerunkach Kiełbowicza pojawia się motyw flagi ukraińskiej jako takiego współczesnego odniesienia tego motywu do współczesności właśnie. W tych mniej takich oczywistych nawiązaniach do ryb Wróblewskiego pokazujemy pracę Winter Rise Mirosława Bałki, trójkanałowa projekcja, która była wynikiem zimowej podróży artysty właśnie na teren obozu, widzianego w takich zimowych ujęciach, w zimowych kadrach, takiej przestrzeni pustej, która wypełniona jest, powiedzmy, właśnie takim naturalnym życiem przebiegających sarenek, które nieświadome są wagi tego miejsca historycznego. I ta praca znowu zbudowana jest na pewnym kontraście, pewnej naturalizacji obrazów związanych z odczytywaniem miejsc pamięci, z ich także takim ponadczasowym jakby doświadczeniem związanym z cyklami przyrody, a jednocześnie z takim kulturowym obciążeniem, które dotyczy tych miejsc, kulturowym i historycznym. I te niewinne sceny biegających zwierząt są konfrontowane ze świadomością, z wiedzą dotyczącą drutów korczastych, czy też z centralnym kadrem, w którym zaprezentowane jest zamarznięte jezioro, w którym były rozsypywane prochy skremowanych ofiar. Więc ta praca Bałki, podobnie jak praca Libery, działając poprzez taką inwersję znaczeń, tym bardziej jakby dojmująco, przejmująco uświadamia nam percepcję miejsc, które są udostępniane nam przez artystów. Jakby takim kontrapunktem dla Mirosława Bałki jest praca zatytułowana Więzy krwi Katarzyny Kozyry, przedstawiająca sylwetkę artystki nagi i jej siostry na tle znaków organizacji humanitarnych Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Ta praca została wykonana w reakcji Kozyry na dokonujące się zbrodnie w Jugosławii, w byłej Jugosławii, w której dokonywane były czystki etniczne i czystki na tle też religijnym. I ta praca dotyczy przede wszystkim losów kobiet, które były największymi ofiarami zbrodni związanymi z powszechnymi gwałtami i nieludzkim traktowaniem. Ale jednocześnie ta praca, jakby pokazując niemoc organizacji humanitarnych tam na Bałkanach, także pokazuje pewnego rodzaju nadzieję zawartą właśnie w takich erotycznych rekwizytach umieszczonych w kontekście tych postaci, główek kalafiorów, zieleni sałat jako takich życiodajnych roślin czy owoców. I te nagie postacie kobiece z jednej strony są wpisane w pewien dramat historii, a z drugiej strony są też postaciami wyrażającymi pewnego rodzaju nadzieję wynikającą właśnie z jakiejś ludzkiej solidarności.